Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, Emilia Kujawa już zapowiedziała jeden z naszych dzisiejszych tematów. Będzie o pociągach, bo szykują się zmiany. Pociągi do Warszawy, nawet te najszybsze, będą jechały dłużej o godzinę i wyjaśnimy w naszym programie dlaczego. A dowiedzieliśmy się o tym od naszej słuchaczki, która napisała nam wiadomość mailową. Chciałam pojechać pociągiem na kilka dni do Warszawy. Wszystko fajnie, kupiłam bilet do Warszawy przez internet na środę. Zabrałam się za kupno biletu powrotnego w poniedziałek i tu niespodzianka. Pociąg jedzie ponad godzinę dłużej, niezależnie czy jest to TLK, czy Intercity. Trochę wyższy standard, ale cena dwa razy większa. Dlaczego ten sam pociąg tą samą trasą jedzie dłużej? Z takim pytaniem nasza słuchaczka. Dzisiaj wyjaśnimy dlaczego. Szykuje się remont, tylko tyle powiem. Dosyć duży remont. Za Poznaniem w kierunku Warszawy torów. Te pociągi będą jeździły tam szybciej. Remont potrwa trochę. No i w związku z tym te wydłużenia przejazdów, ponieważ pociągi będą musiały jechać objazdem. Wszystko wyjaśni w naszym dzisiejszym programie Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. To jeden z tematów. Wrócimy także nad jeziora, a w szczególności nad jezioro Binowskie. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy temat działek, które przylegają do tego jeziora, które są dzierżawione przez osoby, które na tych działkach mają swoje domki letniskowe i te działki są ogrodzone do samego jeziora, do samej linii wodnej, tak, że nie można przejść wzdłuż jeziora. Wyjaśnialiśmy już na podstawie prawa wodnego, także gościliśmy w naszym programie panią Alicję Michałowską, pełniącą obowiązki zastępcy dyrektora do spraw gospodarki wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, która bardzo dokładnie i wyczerpująco wytłumaczyła, jakie są obowiązki właścicieli gruntów przylegających do wód płynących, a taką wodą jest w tej chwili jezioro Binowskie. To się zmieniło, wcześniej to była woda stojąca, ale w momencie, kiedy tam pojawił się dopływ do tego jeziora, czy też odpływ, w tym momencie zgodnie z prawem wodnym jeszcze obowiązującym, jest to już woda płynąca. A jeżeli woda płynąca, to właścicielem takiej wody zawsze jest Skarb Państwa i nawet jeżeli ktoś posiada działkę przylegającą do takiej wody, to musi zostawić zgodnie z prawem wodnym co najmniej półtorametrowy pas swobodnego przejścia. Nie może grodzić tej działki do samej wody. Nie może też stawiać tabliczek z jakimiś informacjami czy zakazami przejścia. Tyle dowiedzieliśmy się w ubiegłym tygodniu. Także powstał problem pomostów, które znajdują się przy tych działkach. Głęboko w jezioro sięgają. To są duże pomosty, stare pomosty. I dzisiaj także trochę na temat tych pomostów dowiemy się. Jeżeli chodzi także o inne jeziora, ponieważ nadciągają do nas wiadomości, podobne wiadomości z innych akwenów w naszym regionie. Już w tamtym tygodniu sygnalizowałem problem z jeziorem Myśliborskim. To jest jezioro Myśliborskie Małe, koło miejscowości Myślibórz Wielki w gminie Nowe Warpno. Jeden z naszych słuchaczy napisał do nas maila, że tam już od wielu lat występuje podobny problem, a jest to także jezioro, które stanowi wodę płynącą w rozumieniu prawa wodnego. Podobny problem, jeden z właścicieli nieruchomości gruntowej, która przylega do tego jeziora, ogrodził przejście wokół tego jeziora, tam przejść nie można. Ta sytuacja według naszego słuchacza trwa już bardzo długo. W tej sprawie dzisiaj dzwoniliśmy do gminy Nowe Warpno. Uzyskaliśmy pewne informacje, niewiele, ale pewne informacje na temat tej konkretnej działki i tego konkretnego ogrodzenia. W skrócie Państwu opowiem, jak ta sytuacja wygląda. Oczywiście będziemy dalej się temu przyglądali i postaramy się odnaleźć wszystkie odpowiedzi na pytania naszego słuchacza. Dlaczego to jezioro, jeszcze na zdjęcia czekamy, dlaczego dostęp do tego jeziora jest, przejście wzdłuż linii brzegowej akurat na tej konkretnej działce jest uniemożliwione, czy jest to zgodne z prawem, czy nie i kto odpowiada za to, aby to przejście udrożnić. To tyle, jeżeli chodzi o jezioro Myśliborskie. Dzisiaj o jeziorze Binowskim jeszcze raz. Za chwilę powitamy pierwszego naszego gościa w programie. Przypomnę 510 37 i 36 numer telefonu do studia. na żywo. I 510-37-32 to jest numer czujnego telefonu. Tutaj nagrywa Państwa wypowiedzi automat. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Jeszcze na chwileczkę wrócę do tego jeziora Binowskiego. Będziemy kontynuowali za kilka minut ten temat. Otrzymałem maila od jednej z osób, która tam ma domek na działce dzierżawionej od Lasów Państwowych. Tego maila przeczytam Państwu jutro. Obszerne fragmenty, bo cały jest dość długi. Ale ta pani w pierwszym akapicie już swojej wiadomości zarzuca mi brak rzetelności i obiektywizmu. A to dlatego, że powiedziałem rzekomo, jej zdaniem na antenie w ubiegłym tygodniu, że do tego jeziora nie ma w ogóle dostępu. Ja specjalnie przesłuchałem tę audycję. Czy rzeczywiście takie słowa padły z moich ust? Nie padły, no chyba, że nie wszystko odsłuchałem. Powiedziałem, że jest ten dostęp mocno utrudniony, praktycznie niemożliwy, ale to jest różnica, praktycznie niemożliwy, a całkowicie niemożliwy. To jeżeli chodzi o moje wypowiedzi, także jeżeli chodzi o rzetelność i obiektywizm, to po to właśnie podaję numery telefonu i do studia, i numer czujnego telefonu, że każdy może zadzwonić, każdy może wypowiedzieć się na ten temat, także zachęcam i zapraszam właścicieli tych domków, osoby, które dzierżawią te grunty od Lasów Państwowych, żeby dzwoniły i wypowiadały się. To jest program otwarty, na tym polega jego obiektywizm, że wszyscy mogą się wypowiedzieć, przedstawić swoje opinie, swoje obserwacje i ewentualnie skorygować, jeżeli ktoś na antenie powiedział ich zdaniem jakąś nieprawdę. Tak jak już powiedziałem, za chwilę ciąg dalszy historii jeziora Binowskiego. No a teraz krótkie podsumowanie i Państwa komentarze do tych tematów, które pojawiały się wcześniej w naszych programach. Mówiliśmy o spóźnieniach autobusów, głównie na linii 70. To już ciągnie się od kilku tygodni ten temat w czasie reakcji. Okazuje się, że być może problem leży w rozkładach jazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i że tutaj nie mają winy kierowcy tych autobusów, a po prostu winne są rozkłady, które być może nie są aktualne i należałoby je dostosować do obecnych warunków drogowych. W tej sprawie otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza.
Witam serdecznie cały słuchacz na temat komunikacji miejskiej i rozkładów jazdy. To nie jest tylko problem linii 70, to jest problem wszystkich linii w naszym mieście. A to dlatego nasz kochany Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jest tak zabetonowany, no nie zwraca uwagi, że przykładowo rozkłady jazdy są z roku 2003, 2007, 2006, a co niektóre ewentualne z poprawkami, a tylko dlatego, że poprawki są naniesione z tego powodu, że na przykład most słowy jest zamknięty, albo jest trasa zmieniona. To jest cały problem. Nie ma problemu w tym, żeby kierowcy się spóźniali na danych przystankach. Tylko, że jeśli się stosują do rozkładów z lat 2006-2007, tak jak mówiłem, to nie ma żadnej szansy na to, żeby pasażerowie byli z tego powodu zadowoleni. Cały problem leży tam, na Klonowicach, w tym gmachu, nie wiem, czy oni się zabetonowali, czy nie mają okien, nie mają prądu, nie mają radia, że po prostu tego nie słyszą, nie widzą.
No nie wiem, czy rzeczywiście spóźnianie się autobusów jest to tak szeroki problem dotyczący wszystkich albo dużej liczby połączeń w naszym mieście. Z moich obserwacji wynika, że raczej nie. Być może ten problem, i tak Państwo sugerowali wcześniej, dotyczy tych linii, powiedzmy, zewnętrznych, obsługujących połączenia z innymi miejscowościami wokół Szczecina. Natomiast w samym Szczecinie, z moich obserwacji wynika, że raczej te autobusy i tramwaje rozkładów się trzymają. Czy rzeczywiście tak jest, że te rozkłady nie są aktualizowane, a wiadomo, że samochodów przybywa z roku na rok i autobus w związku z tym musi jechać wolniej. Spróbujemy dowiedzieć się czegoś na ten temat w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Jak często te rozkłady jazdy są aktualizowane? Wiadomo, że taka aktualizacja wymaga trochę czasu i trochę pracy, ponieważ autobus musi przejechać swoją linią co najmniej kilka razy w różnych godzinach i te czasy muszą zostać pomierzone, jakoś uśrednione i wtedy uwzględnione w aktualnych rozkładach. Spróbujemy czegoś się dowiedzieć i w najbliższych programach Państwu powiemy o tym, jak to jest z tymi rozkładami jazdy. Teraz także temat, który sygnalizujemy w tej chwili, to jest telefon od naszego słuchacza i ten temat pojawi się jutro albo pojutrze w czasie reakcji. Posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Andrzej Pogorzelski, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym powiedzieć, że zadzwonienie się do przychodni na Unii Lubelskiej Dziecięcej, żeby zarejestrować malutkie dziecko, jest dosłownie niemożliwe. Dzwonimy tam z żoną od około 2 tygodni i niestety wiąże się to z przyjechaniem tam i osobistym zarejestrowaniem dziecka, bo telefony, które są tam podane na stronie internetowej szpitala na Unii Lubelskiej, po prostu nie działają. Nie działają w ten sposób, że po prostu nikt ich nie odbiera o różnych porach dnia i w różne dni. Naprawdę, te telefony są po prostu tak, jakby ich nie było. Bardzo bym prosił ja i żona, żeby to po prostu sprawdzić. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy za ten sygnał i za ten telefon. Ogólnie problemy występują z dodzwonieniem się do przychodni wszelakich, no ale tak, żeby przez kilka dni telefon nie odzywał się, nie był zajęty, ale sygnał wolny i nikt tej słuchawki nie podnosił. To chodzi o przychodnię przy Unii Lubelskiej. Dowiemy się, co tam się dzieje. Być może nikt tam nie słyszy dzwonka tego telefonu. Pan Piotr do nas dzwonił w sprawie właśnie grodzenia działek do samej wody. Panie Piotrze, jeszcze raz poproszę o telefon, porozmawiamy na antenie. Przypomnę, 510-37-36, numer telefonu do studia z 3 dwójkami na końcu, to jest czujny numer i mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Na ulicy Narutowicza w naszym mieście powstała ścieżka rowerowa, no i są problemy, posłuchajmy.
Dzień dobry, Kacper, stały słuchacz. Mam takie pytanie. Jest nowa, wymalowana, piękna ścieżka rowerowa na ulicy Narutowicza w kierunku Potulickiej. Wszystko fajnie, super dla rowerzystów. Tylko ktoś chyba nie pomyślał o szerokości, jaką pozostawił do przejazdu. Dużym sprzętem, ciężarówką, autokarem, nie da się jechać, żeby nie najechać na linię lub praktycznie jechać po tej nowej ścieżce rowerowej, bo gałęzie od drzew uderzają w pojazd. Jeśli będzie jechał rowerzysta, myślę, że to będzie dosyć ciężkie do wyminięcia i będzie się robił duży korek. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten sygnał. Musimy to oczywiście sprawdzić. Może sami nawet tam pojedziemy, zobaczymy, czy rzeczywiście ta ścieżka, nowa ścieżka rowerowa zabiera aż tyle jezdni, że dużym pojazdem będzie ciężko tam jeździć. Także być może skontaktujemy się w tej sprawie z odpowiednim wydziałem w urzędzie naszego miasta. A teraz pan Piotr już zatelefonował po raz drugi. Dziękuję panie Piotrze za cierpliwość. Dzień dobry. Witam w czasie reakcji. Panie Piotrze, w czym problem?
Problem natomiast wygląda przede wszystkim, dotyczy tematu, który państwo poruszyli wcześniej w sprawie grodzenia działek do samej wody. Ja jestem wędkarzem, który dość często kręci się po mniejszych rzekach, takich jak Płonia u nas w okolicach Jeziorzyc samych. Tam wielu właścicieli działek ma ogrodzone swoje działki bezpośrednio aż do samej wody, gdzie przejście po brzegu jest w ogóle niemożliwe. Dzieje się to przede wszystkim w okolicach ulicy Topolowej i Pokrewnych. Już nie wspominając o tym, że niejednokrotnie te działki są ogrodzone tylko tak naprawdę siatką do pewnego miejsca, a na samej działce spuszczone są psy, które nie mają najmniejszego problemu, żeby wokół tej działki obejść. Fakt faktem, z taką sytuacją się nie zdarzyłem, ale nieraz odprowadzały mnie psy dość nieprzyjemnym szczekaniem.
Mhm. Panie Piotrze, moja rada i prośba jest taka, żeby pan podał dokładną lokalizację tych działek. Może nawet udałoby się panu znaleźć numery tych działek, które są w taki sposób ogrodzone, bądź nawet, przypominam, że zgodnie z prawem wodnym, nawet jeżeli działka nie jest ogrodzona do samej wody, ale w jakikolwiek inny sposób właściciel działki uniemożliwia przejście, to także jest to niezgodne z prawem. Oczywiście rzeka Płonia jest wodą płynącą. Dokładnie. Zatem należy do Skarbu Państwa i prawo wodne musi tutaj być respektowane i zachowane, jeżeli chodzi o to 1,5-metrowe przejście. Dodam tylko, bo prawo wodne ma się zmienić i to zdaje się nawet w tym roku. Dowiadywałem się, nawet czytałem projekt nowego prawa wodnego. W tych punktach, w tych kwestiach nas interesujących tutaj się nic nie zmieni. Także drodzy właściciele działek, proszę nie liczyć na bardziej wyrozumiałe przepisy. Wyrozumiałe, no właściwie one będą. Myślę, że to jest bardzo dobry przepis. Mogłoby być nawet więcej, prawda, niż te 1,5 metra, jeżeli chodzi o przejście. No ale summa summarum, jeżeli chodzi o te kwestie nas interesujące, tutaj nowe prawo wodne niczego nie zmienia. W dalszym ciągu będzie konieczne zapewnienie tego 1,5-metrowego przejścia wzdłuż wody płynącej, która należy do Skarbu Państwa. No i jeszcze dodatkowo także musi być możliwość korzystania z tej wody zapewniona i tutaj już no, jakiś zarządca tego terenu musi zadbać o to, aby przy takiej wodzie płynącej, czy to jest jezioro, czy rzeka, zapewnić możliwość korzystania z tej wody. Prawo wodne tutaj rozróżnia samo przejście, a korzystanie jest dokładnie zdefiniowane w tych punktach prawa wodnego. Panie Piotrze, zatem proszę o uzupełnienie i skonkretyzowanie swojej informacji, czyli może zdjęcia, numery tych działek, dokładna lokalizacja, a my postaramy się dowiedzieć czegoś.
Nie ma najmniejszego problemu.
Dobrze.
Wystarczy Państwu to, co potrzebne.
Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Panie Piotrze, dziękuję za telefon i za informację.
Ja również dziękuję serdecznie.
Pan Bronisław Medyński, kierownik terenowego oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryfinie, jest z nami, jest naszym gościem. Panie Bronisławie, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Panie Bronisławie, teraz przenosimy się nad Jezioro Binowskie. W tamtym tygodniu obiecałem naszym słuchaczom, że rozwikłamy zagadkę pomostów znajdujących się na tym jeziorze, a wychodzących z tych działek, o których cały czas rozmawiamy, już w kilku programach Czas Reakcji. Działki, przypomnę, należą do Skarbu Państwa, zarządcą są Lasy Państwowe. Działki są w tej chwili dzierżawione przez osoby, które nawet chyba pozakładały stowarzyszenia od tych lasów państwowych i na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że być może to się zmieniło w ostatnim czasie, ale jeżeli nie, to te działki są grodzone do samej wody, nie ma tego 1,5-metrowego przejścia. Natomiast pytanie do pana brzmi następująco. Tam są duże pomosty. Na tych pomostach, na niektórych z nich, być może te tabliczki już zniknęły, ale były jeszcze jakiś czas temu, widniały napisy, że jest to teren prywatny. Panie Bronisławie, czyje są te pomosty?
Zarząd Melioracji po przejęciu jeziora 3 października 2016 roku w ramach posiadanych kompetencji próbuje porządkować sprawy związane z jeziorem Binowskim, szczególnie jak chodzi o legalność pomostów, jak chodzi o ustabilizowanie poziomu wody lustra w jeziorze, w związku z tym ustaleniem linii brzegu. Jak chodzi o pomosty, o których pan redaktor wspomina, na tą chwilę nie wiemy. Mamy rozpoznane, kto użytkuje te pomosty. Są to takie trzy ośrodki wczasowe, powiem w skrócie ich nazwy, Ostoja, Relaks i Zielona Dolina. I rzeczywiście tam może być problem z przejściem wzdłuż linii brzegu jeziora, z uwagi na to, że te zagrodzenia jednak wydaje się są dochodzą prawie do linii wody. W związku z tym jest naruszony artykuł 27 prawa wodnego, tak jak pan redaktor już wspomniał, że nie można tego robić w odległości mniejszej niż 1,5 metra. No, w sytuacji, kiedy jezioro poziom wody w jeziorze ulega wahaniom z uwagi na to, że dotychczas nie były należycie utrzymywane urządzenia wodne na odpływie z jeziora. W związku z tym będziemy starali się, no nie powiem, że to w tym roku, ale planujemy być może, że to się zdarzy w przyszłym roku, ustabilizować linię, poziom wody w jeziorze. Następnie ustalimy linię brzegu. Wówczas bardzo dokładnie będzie wiadomo, gdzie jest linia brzegu. Tutaj przypomnę to, co czasem jest mylone, że linia brzegu jest traktowana, jest jakby utożsamiana z linią wody. To absolutnie tak być nie może. Ustalenie linii brzegu przeprowadza geodeta na wniosek tego, kto ma interes prawny lub faktyczny, zgodnie z artykułem 15 prawa wodnego, sporządza się projekt linii brzegu, który jest następnie zatwierdzany decyzją starosty.
Ale ten wniosek Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryfinie, ten wniosek o ustalenie tej linii brzegowej może oczywiście skierować do starostwa powiatowego i taki wniosek zostanie skierowany.
Taki wniosek zostanie skierowany, bo to jest konieczne z uwagi na to, żeby uporządkować tą linię brzegu i żeby było wiadomo, dokąd można zagrodzić działki przyległe. No, niezależnie od tego, jakby, tylko jeszcze powiem zdanie, no, dobrym zwyczajem jest, że należałoby jednak udostępnić, nie grodzić tego do dolnej wody, do zakrzaczeń, tylko zostawić chociażby niewielki pas gruntu, który będzie umożliwiał dostęp do wody publicznej. W tej sprawie rozmawialiśmy już z właścicielami, no z użytkownikami, czy tam z właścicielami tych ośrodków, stowarzyszeniami. Poinformowaliśmy o takim obowiązku. Jeden z ośrodków, Zielona Dolina chyba, dokonał rozgrodzenia. Na pozostałych ośrodkach mam nadzieję, że to się zdarzy. Mhm.
Panie Bronisławie, zatem to zresztą, o czym pan powiedział, o tym, że to w dobrym zwyczaju właściwie jest i także mówiła pani Alicja Michałowska z RZGW, że rzeczywiście tutaj no, póki co narzędzi prawnych na to, aby wymóc pozostawienie tego 1,5-metrowego pasa, póki co nie ma, bo tak jak pan już wspomniał, nie ma wznowionej geodezyjnie i zatwierdzonej przez starostwo powiatowe tej linii brzegowej. Ewentualne kary za zagrodzenie dostępu do tego przejścia przy tym jeziorze mogą pojawić się wtedy, kiedy rzeczywiście ta linia będzie i wtedy będzie można rzeczywiście stwierdzić, że tego 1,5-metrowego pasa nie ma. Ale pani Alicja Michałowska mówiła, to co pan w tej chwili także, że no, powinno być tak, w dobrym zwyczaju jest, aby jednak to przejście, nawet jeżeli nie ma tej linii brzegowej ustalonej geodezyjnie, nie ma wznowionej, bo ona kiedyś była, ale tam ci dzierżawcy udowadniają, próbują mówić, że ta woda się na tyle podniosła, że te 1,5 metra zabrała, to dobrym zwyczajem powinno być to, aby to przejście było umożliwione, żeby te działki nie były ogrodzone do samej wody. I teraz trzeba rozwikłać zagadkę tych pomostów. One stoją tam już od wielu lat i póki co, panie Bronisławie, możemy powiedzieć, że nic nie wiemy na temat tych pomostów.
Na tą chwilę mamy tylko informacje takie wstępne, że te pomosty wybudowane były przed wieloma laty. Jeden z ośrodków wstępnie informował, że było to wykonane przed rokiem 75, bo ustawa Prawo Wodne z dnia 24 października jak weszła w życie, to od tego momentu już jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu. Na pomosty wykonane przed tym dniem niestety zostały zostały zalegalizowane.
Tak. Panie Bronisławie, ja tylko postaram się uściślić trochę, bo także przed programem pytałem o tę kwestię panią Alicję Michałowską z RZGW. Wówczas także poprzednia ustawa wymagała takiego pozwolenia wodnoprawnego. Trochę inaczej to chyba wyglądało, ale jednak wtedy także nie można było stawiać sobie pomostów dowolnie, gdziekolwiek i jakichkolwiek. Natomiast to, co zmieniła nowa ustawa, to jakby dała taką, nie wiem, abolicję na wszystkie urządzenia, wszystkie pomosty, które zostały wykonane wcześniej, przed 74 rokiem, nawet bez tego wymaganego pozwolenia. I tutaj rzeczywiście tą kluczową datą jest wejście w życie tej ustawy Prawo Wodne, to jest 74 rok bodajże, ile dobrze
piąty,
niech będzie.
1 stycznia 75.
Tylko po pierwsze, najważniejsze pytanie, kto jest właścicielem tych pomostów, no bo to właściciel tego pomostu powinien ewentualnie udowodnić, że ten pomost jest legalny. To znaczy, jeżeli powstał po 75 roku, to ma wszystkie wymagane pozwolenia, jeżeli natomiast powstał wcześniej, no to udowodnić to, że powstał wcześniej. Tylko problem najważniejszy jest taki, że nie wiadomo, kto jest właścicielem.
No i tutaj właściciele pomostu mają obowiązek zawrzeć umowę użytkowania gruntów zajmowanych przez pomost.
Tak.
W związku z tym będą składać wnioski do dyrektora zarządu melioracji o zawarcie takiej umowy.
Ja rozumiem, ale panie Bronisławie, no póki co cały czas nie ma właściciela.
No wtedy muszą udowodnić, że są właścicielami tych pomostów i przedstawić dokumenty, które będą stwierdzały, że pomosty są legalne. Czyli mam na myśli tutaj prawo wodne.
Tak.
Dla pomostów powyżej 25 metrów i zgłoszenie, czy tam zaświadczenie od starosty, że takie zgłoszenie zostało złożone, jak chodzi o pomosty do 25 metrów.
Panie Bronisławie, co w takim razie w tej chwili, póki nie ma takiej wiedzy, kto jest właścicielem, może zrobić Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, terenowy oddział w Gryfinie, w sprawie tych pomostów tak, aby no na przykład dostęp do tych pomostów był pełny, skoro nie ma właściciela, albo nie wiadomo, kto jest właścicielem, albo nikt nie potrafi udowodnić tego, że jest właścicielem, to dlaczego w takim razie są tabliczki zakazu wstępu, czy też z informacją, że to jest teren prywatny i praktycznie z tych pomostów korzystać nikt nie może?
No, Zarząd Melioracji na pewno będziemy tutaj składać wnioski do tych, którzy użytkują pomosty, żeby przedstawili dokumenty stwierdzające, że są ich właścicielami.
A czy pan ma jakąś wiedzę na temat tego, że takie dokumenty istnieją, że oni mogą rzeczywiście udowodnić,
na tą chwilę są tam wstępne informacje, że to zostało odkupione od poprzedniego właściciela, który wybudował pomost, albo nie wiem, mówi się o oświadczeniach świadków.
Tak.
Myślę, że każdy przypadek będzie indywidualnie badany i nie odbędzie to się tak, że na podstawie mało wiarygodnych dokumentów stwierdzimy, że ktoś jest właścicielem.
Tak naprawdę to musiałoby być jakaś umowa kupna-sprzedaży, albo ewentualnie
umowa kupna-sprzedaży.
Tak, albo ewentualnie albo wyrok sądu o zasiedzeniu.
Dokumenty z budowy ewentualnie.
Dokumenty z budowy, no ale świadek, jeżeli świadek, no to na pewno nie osoby, które należą do tych stowarzyszeń, które pan już wymienił, a chodzi o, przypomnę, Ostoja, Relaks i Zielona Zatoka. No bo wiadomo, że tutaj świadek będzie bardzo stronniczy, bo w jego interesie jest, aby ten pomost był prywatnym.
Będzie to ewentualnie po oświadczeniu nieprawdy, no ale tak jak wspomniałem, będziemy te przypadki indywidualnie i bardzo szczegółowo rozpatrywać.
Panie Bronisławie, to w takim razie, kiedy można spodziewać się jakichś konkretnych informacji na temat własności tych pomostów? Kiedy możemy ponownie spotkać się na antenie i już dowiedzieć się czegoś o tych pomostach? Bo to jest kluczowe. Kto jest właścicielem, a potem już dalej, czy to są pomosty legalne, czy mają odpowiednie pozwolenia, czy nie?
No myślę, że w ciągu miesiąca postaramy się zapytać tych, którzy czują się właścicielami pomostów, właśnie o takie dokumenty.
Czyli jeszcze w czerwcu mogę do pana jeszcze raz zadzwonić i zapytać,
z końcem miesiąca.
Dobrze, żeby to było... Tak, słucham.
Jeżeli okaże się, że pomosty są nielegalne, nie wymagają, nie posiadają wymaganych zezwoleń, jest jeszcze taka furtka, że jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia...
To można je zalegalizować.
Tak. Jak najbardziej. Tak. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpi z wnioskiem o legalizację, wówczas właściwy organ do wydania pozwolenia wodnoprawnego nakaże rozbiórkę.
Ale musi być najpierw właściciel, tak jak już powiedzieliśmy, do końca czerwca spodziewamy się odpowiedzi, kto jest właścicielem tych urządzeń, tych pomostów. Dlaczego tak mi zależy na czasie? Bo jest lato, a jak przyjdzie zima, to temat zamarznie. Jest lato i chciałoby się, żeby wszyscy, którzy tam pływają różnymi kajakami, łódkami i tak dalej, mieli dostęp do tych pomostów, jeżeli one, jeżeli nie są właścicielami te osoby, które dzierżawią te ośrodki wymienione przez pana, Ostoja, Relaks i Zielona Zatoka.
Panie wspomnę, jeśli można, że jeśli to jest rzeczywiście właściciel pomostu, on ma takie uprawnienia.
Tak, no to my wiemy.
Oczywiście. Zakazać wstępu na pomost.
Tak, to prawda.
Ma takie uprawnienia i wówczas może taką tabliczkę wywiesić.
To prawda.
I może również zagrozić wejście na pomost.
No to prawda, ale musi być właścicielem. I musi tego dowieść.
Ale musi być właścicielem.
Panie Bronisławie, zatem umawiamy się do końca czerwca. Będziemy dzwonić i jeszcze raz, mam nadzieję, spotkamy się w czasie reakcji. Dziękuję za dzisiaj. Pan Bronisław Medyński, kierownik terenowego oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryfinie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Teraz opuścimy malownicze Jezioro Binowskie i wybierzemy się na obwodnicę Kobylanki, ale najpierw powitam naszego kolejnego gościa, pan Łukasz Famulski, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Stargardzie. Panie Łukaszu, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panie redaktorze.
Będziemy rozmawiali o obwodnicy Kobylanki. Tam w 2014 roku powstała taka lina, taka barierka elastyczna, nazwijmy to, rozdzielająca dwa pasy ruchu. Póki co wciąż są te dwa pasy ruchu, oczywiście pasy w przeciwnych kierunkach. Kierowcy się systematycznie skarżą na te właśnie barierki. Posłuchajmy jednego z telefonów, który niedawno otrzymaliśmy od kierowcy właśnie stamtąd.
Dzień dobry, już 50 minut tutaj stoją ludzie w korku między Stargardem a Szczecinem, którym olej się wylał. Jak ta droga jest słabo skonstruowana poprzez te barierki zabezpieczające środek, nie ma żadnej cyrkulacji, nie ma żadnego ruchu, nawet i służb jakichś ratunkowych.
To tylko przykład sygnałów od kierowców, od naszych słuchaczy. Problemy z tymi barierkami są następujące, że jeżeli coś zdarzy się na tej obwodnicy, to nie ma takiej możliwości, żeby to zdarzenie, uszkodzony pojazd czy pojazd, który się zderzył z taką barierką, żeby to po prostu ominąć drugim pasem, bo nie ma przejazdu na ten drugi pas. Panie Łukaszu, ale o konstrukcji tych barierek zadecydowały względy bezpieczeństwa. Mamy takie dane, że przed 2014 roku, kiedy tych barierek jeszcze nie było, rozgraniczających dwa pasy ruchu, zginęło na tej obwodnicy 14 osób. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu?
Ja powiem tak, czym jest 50 minut względem i za cenę życia ludzkiego? Tak byśmy musieli zacząć ten temat, więc myślę, że tutaj radiosłuchacz, który oskarży się, bym powiedział, nie jest osobą odosobnioną względem tych kierujących, którzy korzystają z Krajowej Dziesiątki i niejednokrotnie stają właśnie w czasie, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Ale musimy pamiętać, że było to czasowe rozwiązanie, które miało na celu wyeliminowanie nam istniejącego zagrożenia. A zagrożenie było potężne, bo faktycznie od roku 2007, jeżeli dobrze pamiętam, od czasu, kiedy oddano do użytku właśnie obwodnicę, między innymi Morzyczyna, Zieleniewa, Kobylanki, doszło tam do szeregu zdarzeń drogowych, no i niestety tych najpoważniejszych, do zdarzeń drogowych, wypadków, w którym niejednokrotnie osoby ponosiły śmierć. Były to liczne wypadki śmiertelne, które musieliśmy drastycznie zareagować i zapobieżyć właśnie takim zdarzeniom. No i jedynym rozwiązaniem wspólnie, oczywiście wymyślonym, wypracowanym, były takie liny, które jak widać przyniosły pożądany efekt, bo od czasu zamontowania tych lin, nie chcę tutaj skłamać, czy nie doszło do żadnego wypadku, bo niestety na chwilę obecną nie dotarłem do takich danych. Natomiast wiem, że na pewno nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku podczas zamontowania tych lin.
Więc wypadki na pewno 50... były, bo my je pamiętamy, także pamiętają chyba kierowcy, którzy często korzystają z tej obwodnicy. Wypadki były, no tylko właśnie pytanie do pana, czy udało się uniknąć tych najtragiczniejszych wypadków. To znaczy, że od 2014 roku tam nikt nie zginął i to może pan potwierdzić, tak?
Dokładnie, potwierdzam to. Natomiast w kwestii wypadków zdarzenia drogowe były. Były zdarzenia drogowe, czy one były kwalifikowane jako wypadek, tu byśmy musieli się zagłębić. Natomiast doszło do zdarzeń drogowych, owszem, wielu, ale wszystkie w zasadzie prawie kończyły się na kolizjach, a tym samym zapobiegały nam przejazdu pojazdów uczestniczących w tych zdarzeniach na przeciwległy pas ruchu, co zapobiegało zderzeniom czołowym, a takie właśnie najczęściej kończyły się wypadkami śmiertelnymi. Takie zdarzenie mieliśmy chociażby dwa dni temu, kiedy 59-letni kierowca Hiszpan samochodu ciężarowego zjeżdżając, najprawdopodobniej po prostu zasłabł, zjeżdżając właśnie na te liny, powiem tak wprost, kolokwialnie, skosił 78 słupków. To daje nam 78 metrów, bo co metr taki słupek jest posadowiony. I przez te 78 metrów samochodem ciężarowym nie zdołał przebić się na przeciwległy pas ruchu.
To mocne
wyobraźmy
te liny.
Wyobraźmy sobie, jak długi to jest odcinek, a jak tym samym potężne zagrożenie czołowego zderzenia z pojazdem z nadjeżdżającym z naprzeciwka. Tym samym możemy myślę, że stanowczo i twierdząco powiedzieć, że uniknęliśmy dwa dni temu kolejnego wypadku, który mógł zakończyć się śmiertelnie.
Panie Łukaszu, czyli liny bezwzględnie pozostają. No i jeszcze, żeby uniknąć tych korków, które tworzą się, kiedy dochodzi do jakiejś kolizji, a czasami się zdarza na tej obwodnicy, to czy można byłoby oczekiwać od Policji Stargardzkiej, żeby szybciej reagowała i stanęła na wjazdach na obwodnicę i kierowała po prostu na starą trasę przez Zieleniewo, Morzyczyn?
Ja ze swojej strony oczywiście mogę zadeklarować, że będziemy robili wszystko, aby...
No to trzeba zrobić błyskawicznie, bo jak już tam się wjedzie, to już koniec. Nie ma odwrotu, trzeba stać.
Istnieje potem problem z rozładowaniem tych osób, które już w taki korek wjechały. Natomiast mamy tą świadomość i staramy się zawsze, za wszelką cenę, jak najszybciej tym ruchem kierować w sposób właściwy. No w tym przypadku zostaje nam jeszcze ta fajna ewentualność, że nadal możemy wszystkich uczestników kierować na starą dziesiątkę. Jest to alternatywa, która daje nam, bym powiedział, w tym przypadku super rozwiązanie, ale jeszcze w woli wyjaśnienia, według moich ustaleń, do roku 2020 druga nitka ma być zakończona. Wiem, że trwają prace.
O tym chciałem powiedzieć i w ten sposób optymistycznie zakończyć. To jeszcze raz prośba wielka do stargardzkiej policji i apel, żeby w razie jakiegoś zawiadomienia o kolizji na obwodnicy Kobylanki, no w pierwszej kolejności pojechały dwa patrole i zablokowały wjazd na te obwodnicy i kierowały ruch na starą dziesiątkę, tak aby tam kierowcy nie utknęli w korkach. Jest to wykonalne, chyba żaden problem.
Żeby równie mocno zależy nam na tym, tak jak i wszystkim uczestnikom ruchu, bo potem naszym zadaniem jest rozładowanie tego natłoku pojazdów, więc ja ze swojej strony i policjantów stargardzkich jak najbardziej deklarujemy, że robimy wszystko, co w naszym ręku.
To jeszcze na koniec właśnie potwierdzę tę optymistyczną wiadomość, którą przekazał już pan Łukasz Famulski. Otóż już w kwietniu otwarto oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. W ciągu drogi jest 10. Długa to jest wiadomość, nie będę całej czytał. W każdym razie realizacja inwestycji powinna zakończyć się w czwartym kwartale 2020 roku. Trochę jeszcze cierpliwości, drodzy kierowcy, druga nitka. Liny znikną i już nie będzie takich problemów. Przede wszystkim będzie znacznie, znacznie bezpieczniej. Pan Łukasz Famulski, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Stargardzie, był naszym gościem. Panie Łukaszu, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja również, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Teraz wsiadamy do pociągu, prawie byle jakiego. Nie, do Warszawy. To przypomnę wiadomość od naszej słuchaczki. Chciałam pojechać pociągiem na kilka dni do Warszawy. Wszystko fajnie. Kupiłam bilet do Warszawy przez internet na środę. Zabrałam się za kupno biletu powrotnego w poniedziałek i tu niespodzianka, pociąg jedzie ponad godzinę dłużej według nowego rozkładu, który dopiero nastąpi. I to nie ma znaczenia, czy TLK, czy Intercity. Dlaczego? Ten sam pociąg po tej samej trasie jedzie dłużej. W tej sprawie dzwoniliśmy dzisiaj do pana Karola Jakubowskiego z Polskich Linii Kolejowych. Posłuchajmy.
Od połowy czerwca startuje modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Poznaniem i w związku z tym na linii będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne, które dzisiaj kursują po linii E20, zostaną skierowane na trasę objazdową i pojadą przez Inowrocław, Gniezno do Poznania. A zatem trasa zmieni w rozkładzie jazdy czas przejazdu pociągów między 40 a 60 minut. Także w tym ruchu lokalnym, czyli na przykład od Konina, będzie zorganizowana zastępcza komunikacja autobusowa.
Co to da pasażerom?
To prace, które są dokończeniem remontów z lat 90. Dzisiaj jesteśmy na progu rozpoczęcia modernizacji, która umożliwi zwiększenie przepustowości całej linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Poznaniem. To znaczy po przebudowaniu torów, sieci trakcyjnej oraz obiektów inżynieryjnych na tą linię kolejową będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Także zmienią się kursy pociągów regionalnych. Tutaj też pociągi będą mogły kursować szybciej. Dodatkowo zmienią się możliwości obsługi pasażerów na stacjach i przystankach. Na przykład w Kole, Kutnie i Łowicu na tych stacjach całkowicie przebudowane zostaną stacje. Cała ta inwestycja warta jest około 2,6 miliarda złotych. Efektem wszystkich tych prac będzie przede wszystkim sprawniejszy przejazd pociągów między Warszawą a Poznaniem, także w ruchu regionalnym, ale i międzyregionalnym, większe bezpieczeństwo na linii kolejowej i oczywiście większy komfort podróżowania dla pasażerów także ze stacji i przystanków, które będą wyremontowane.
A według planów, jak szybko pojedzie pociąg po modernizacji z Warszawy do Poznania?
Na całej długości linii kolejowej między Warszawą a Poznaniem pociągi będą mogły osiągać prędkość 160 km na godzinę, natomiast nie tylko prędkość jest tutaj efektem przebudowy całej tej linii kolejowej. Przede wszystkim efektem będzie zwiększenie przepustowości całej linii, czyli będą mogły na niej zmieścić się więcej pociągów niż jest to dzisiaj. Dodatkowo zwiększy się bezpieczeństwo na linii kolejowej, zwiększy się komfort obsługi pasażerów na stacjach i na przystankach i oczywiście cały ten remont wpłynie na to, że te parametry linii kolejowej będą utrzymane przez następnych kilkadziesiąt lat.
I jak długo potrwa remont?
Między czerwcem 2017 a lipcem 2018 roku zaplanowano pracę na 60-kilometrowym odcinku pomiędzy Podstolicami a Koninem. W tym czasie ten fragment linii kolejowej będzie zamknięty, natomiast od lipca 2018 roku do czerwca 2019 roku prace będą wykonywane na 40-kilometrowym odcinku Konin-Barłogi, przy czym tutaj także będzie wtedy ruch pociągów wstrzymany. Te dwa etapy, kiedy ruch kolejowy będzie wstrzymywany, umożliwił nam skrócenie pracy na linii kolejowej z 51 do 24 miesięcy całej inwestycji. Pasażerowie krócej będą odczuwali to, co będzie działo się na linii kolejowej.
Te utrudnienia, czyli ten wydłużony czas przejazdu, będzie przez najbliższe dwa lata.
Zmieniona organizacja ruchu między Warszawą a Poznaniem będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata. Czas przejazdów między Poznaniem a Warszawą zmieni się od 40 do 60 minut. Oczywiście wspólnie z przewoźnikami ustalona została zastępcza komunikacja autobusowa za ruch regionalny, tak aby ten przejazd był jak najbardziej sprawny.
Z Karolem Jakubowskim z Polskich Linii Kolejowych rozmawiał Sławomir Orlik. Oczywiście wiem, jakie pytania się nasuwają w tym momencie. Czy zatem nie powinny zostać obniżone ceny biletów za ekspresy, za Intercity, skoro pociąg jedzie dłużej, jak słyszeliśmy, nawet o godzinę. Będzie jeździł tak przez dwa lata, dopóki nie zakończy się remont tamtych torów. Ciąg dalszy tego tematu w programie Wszystko na gorąco w naszym radiu. Proszę słuchać, bo być może otrzymają Państwo także wyjaśnienie dotyczące właśnie tych cen. Czy te ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie, czy jednak zostaną zmienione, no bo skoro pociąg jedzie dłużej, ekspres na przykład, no to powinien kosztować trochę taniej, tak na logikę. Ale może się mylę. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami. Czujny czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Słuchacz zadzwonił pod czujny numer w sprawie obwodnicy Kobylanki. Posłuchajmy.
Maciej ze Szczecina. Wielokrotnie przejeżdżałem przez obwodnicy Kobylanki. Jeśli chodzi o liny, to trzeba pamiętać, że one nie odgrywają przy pieszych tej roli, że rozgraniczają pasy, tylko uniemożliwiają pieszym przechodzenie. Zatem wystarczyłoby postawić taki płotek z jednej lub z drugiej strony tej obwodnicy, aby piesi nie mogli tamtędy nielegalnie przebiegać, a samochody ewentualnie byłyby w stanie minąć zablokowany pojazd. Pomijając już ten prosty fakt, że na całym świecie problem obwodnic rozwiązuje się nie w ten sposób, że się rozgranicza pasy ruchu, tylko buduje się drugą jezdnię i wtedy nie ma czołowych zderzeń. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Tak jak już mówiliśmy, druga jezdnia powstanie. Już przetarg jest ogłoszony i według planów w pierwszej połowie 2020 roku druga jezdnia będzie i wtedy problemy znikną, będzie bezpieczny i oczywiście nie będzie tych lin. To tyle, jeżeli chodzi o obwodnicę Kobylanki. Pojawił się w naszym programie wcześniej temat listonoszy. A wszystko zaczęło się od informacji od naszego słuchacza, że listonosz zostawił przesyłkę nie tam, gdzie trzeba, czyli u sąsiada. Przesyłkę poleconą i ten sąsiad wypełnił wszystkie dokumenty, że przesyłka została odebrana. W naszym programie padły wyjaśnienia i przeprosiny ze strony poczty, że tak oczywiście nie powinno być. No my wiemy o tym, że tak nie powinno być. Listonosz nie może zostawiać przesyłki u kogokolwiek, a już tym bardziej z podpisami potwierdzającymi taki odbiór. No oczywiście w tej sprawie, w sprawie listonoszy, ich pracy otrzymujemy wiadomości mailowe, także przeczytam jedną z nich, bo tym tematem zajmiemy się w następnych programach Czas Reakcji. Odnośnie listów poleconych, ba, nawet zwykłych listów, które są rejestrowane, to zadzwońcie na pocztę i zapytajcie się, kiedy listonosz jest w bezrzeczu. Raz w tygodniu i za każdym razem awizo jest w skrzynce. Czy jesteś w domu, czy nie, gdyż nie chce się chodzić po piętrach. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, na 6 ósmych etatu, jak się pracuje za 1300 zł, to naprawdę sam bym tego nie robił. Zapytajcie, ile zarabia się na poczcie. Naprawdę lepiej jest siedzieć w domu i nie dokładać do interesu. Tak napisał nasz stały słuchacz Grzegorz. Dziękujemy za tę wiadomość. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami, być może z przedstawicielami związków zawodowych, i dowiemy się, jak to jest z tą pracą listonoszy, czy rzeczywiście jest tak mało płatna, tak nieopłacalna. Być może właśnie z tego powodu listonoszą nie bardzo chce się donosić te przesyłki polecone i wolą zostawić awizo. I jeszcze na koniec jeden temat, który także pojawił się wcześniej. Mieliśmy nadzieję, że zostanie problem rozwiązany, ale nie, bo słuchacz nasz alarmuje i wraca do sprawy przejścia dla pieszych przed przystankiem Podburzańskie Ogrody w obu kierunkach. Była deklaracja na antenie, że zostanie ten problem rozwiązany, linie zostaną wydłużone na bezpieczną odległość. Minęło już kilka tygodni i nic się nie zmienia. Nadal jest bardzo niebezpiecznie. Ważne, znak zakazu wyprzedzania jest ustawiony w obu kierunkach, ale nie dotyczy przejścia dla pieszych i przystanków, a zakaz wyprzedzania na wysokości skrzyżowania. W stronę pętli znak ten ustawiony jest już za przystankiem i za przejściem dla pieszych. W stronę centrum znak odwołany jest przed przystankiem i przejściem dla pieszych. Wciąż proszę o pomoc. Słuchacz napisał do niej. I jeszcze na koniec jeden telefon, także nagrany pod naszym czujnym numerem, w sprawie Kobylanki.
Pamiętam, jak montowali barierki na obwodnicy Kobylanki. Nie ukrywam, byłem wielkim przeciwnikiem tych barierek, bo tak sobie myślę, no przegryzona po prostu droga płotem. Ale później, w trakcie dalszego użytkowania, się okazało, ile dzięki tym barierkom linowym zostało, jakby powiedzieć, unikniętych wypadków drogowych, to naprawdę no, spełniają swoje zadanie w 100%, dlatego że po prostu nie ma wyprzedzania na tak zwanego trzeciego. Ale, a zresztą parokrotnie byłem świadkiem naocznym takiej sytuacji, że wjeżdża facet na przykład samochodem na obwodnicę Kobylanki i jedzie na przykład sobie 60 na godzinę, za wszelką cenę drugi samochód jadący za nim chce go za wszelką cenę wyprzedzić i wtedy właśnie dopiero dochodzi do sytuacji takich, że jeden z samochodów ląduje na barierkach. I właśnie, nie wiem, czy jeżeli ktoś planuje jechać z tak wolną prędkością, z tak niską prędkością, czy w ogóle powinien wjeżdżać na tą obwodnicę. Może tam by trzeba było jakiś znak postawić nakazujący jechać z prędkością na przykład nie mniejszą niż 70 na godzinę, bo też nikt nie oczekuje tego, żeby tam po prostu gnać nie wiadomo ile, ale no chyba jakąś tam prędkość, te 80 na godzinę chyba zatrzymać, a nie ktoś, jeśli maczy 50-60 na godzinę i wtedy faktycznie, no ktoś, komuś puszczają nerwy i zaczyna wyprzedzać po prostu już na wiata, mówiąc krótko, na te barierki się wpychają jeden drugiego. Byłem świadkiem naprawdę kilka razy, że takie sytuacje miały miejsce. Pozdrawiam, stały słuchacz Roman z Niedźwiedzia.
Dziękujemy za ten telefon. Czas reakcji dobiegł końca. Spotykamy się jutro po 12:00. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.